radiowo-naukowo. Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moimi gośćmi są dziś profesor dr habilitowana Sylwia Małgorzewicz, kierująca Katedrą i Zakładem Żywienia Klinicznego i Dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry pani profesor.
Dzień dobry.
Oraz doktor nauk o zdrowiu Edyta Wernio, dietetyk kliniczny z tej samej Katedry i Zakładu. Witam panią doktor, dzień dobry.
Dzień dobry, witam państwa.
Chciałam z paniami dzisiaj porozmawiać o żywieniu klinicznym, ale żeby o tym rozmawiać, to chyba trzeba zacząć od tego, że stosuje się to leczenie, kiedy ktoś ma problemy z jedzeniem. Mówi się wtedy o niedożywieniu, o chorobie właściwie można powiedzieć. To jest choroba, takie niedożywienie?
Tak, niedożywienie jest chorobą w klasyfikacji chorób ICD-10-11. Jest to wyodrębnione jako jednostka chorobowa i jak najbardziej powinniśmy traktować to, ten problem jako chorobę, czyli diagnozować go, leczyć. No, też zapobiegać, tak jak w przypadku innych chorób, jak najbardziej.
Ale niedożywienie, kiedy my z nim mamy właściwie do czynienia? Bo to, że ktoś nie zje obiadu, prawda, to on się czuje głodny chyba, tak? Ale to jeszcze nie jest niedożywienie. Kiedy mówimy o niedożywieniu?
No, na pewno musimy zwracać uwagę na masę ciała pacjenta, niezamierzona utrata masy ciała. Już może świadczyć o tym, że pacjent nie spożywa dostatecznej ilości kalorii, innych składników odżywczych i po prostu niezamierzenie ta masa ciała spada. Są pewne punkty odcięcia, które pozwalają nam też umiejscowić pacjenta, jeśli chodzi o stopień niedożywienia i oczywiście w praktyce klinicznej staramy się jak najbardziej i robimy to, tak? Klasyfikujemy pacjenta według stopnia niedożywienia i oczywiście włączamy odpowiednie leczenie żywieniowe.
Pani profesor, są grupy pacjentów, którzy są jakoś tak specjalnie narażeni na niedożywienie. Czy w jakich sytuacjach związanych ze zdrowiem w ogóle może dojść do takiej sytuacji niedożywienia?
Znaczy w naszych czasach, w naszych warunkach najczęściej jest to niedożywienie związane z chorobą. Najczęściej jest chorobą przewlekłą i z wiekiem, ponieważ wiadomo, że nasze społeczeństwo się starzeje, ilość chorób tak zwanych cywilizacyjnych wzrasta o charakterze przewlekłym i myślimy tutaj przede wszystkim o chorobie nowotworowej. To jest takie największe zagrożenie dla naszego społeczeństwa, ale również dla stanu odżywienia, dla zdrowia i wtedy najczęściej rozpoznajemy właśnie niedożywienie. Ale również w innych chorobach przewlekłych, takich jak przewlekłe choroby nerek, serca, płuc, wątroby, czy takie no, o charakterze, o podłożu wrodzonym czy genetycznym, które ciągną się przez całe życie, to są schorzenia, które mogą po prostu sprzyjać pojawieniu się niedożywienia, czyli niedoborom różnego rodzaju pokarmowym, począwszy od niedoboru witamin, mikroelementów, białka, kalorii, i tak jak mówiła pani Edyta Wernio. I to niedożywienie może mieć bardzo różny obraz i bardzo różny, można powiedzieć, przebieg.
Tak na co dzień w domu to możemy mieć do czynienia z pewnym niedożywieniem, kiedy mamy, nie wiem, właśnie kogoś przewlekle chorego albo osobę starszą, seniora i z wiekiem ta osoba po prostu jakby coraz mniej je. Prawda? Tak się też zdarza. Co takiego się dzieje w organizmie, że no, można nie chcieć po prostu jeść?
Generalnie to są zmiany ewolucji. W ogóle jeśli chodzi o niedożywienie wśród osób starszych, istnieje wiele czynników, które będą predysponowały osoby starsze do rozwinięcia tego niedożywienia. To są takie zmiany ewolucyjne, które zachodzą wraz z procesem starzenia. No, pewne zmiany, wrażliwość tkanek na działanie hormonów, może zmniejszać się perystaltyka troszeczkę, więc jest powiedzmy troszeczkę dłuższe zaleganie tego pożywienia w żołądku, braki w uzębieniu, zanik kubków smakowych. Są też takie patologiczne, można powiedzieć, czyli związane z chorobą, wielochorobowość, polipragmazja, również będą się przyczyniały, właśnie przewlekły stan zapalny. Ale myślę, że też warto...
Problemy z przełykaniem, problemy z przełykaniem w chorobach również. Neurologicznych, tak? Po udarze
tak,
chociażby.
Tak, tak, ale myślę też o to na pewno. To jest grupa pacjentów, która wymaga wsparcia żywieniowego i mam nadzieję, że takie wsparcie w większości miejsc otrzymuje. Natomiast jeszcze wracając, myślę o osobach starszych, tutaj warto powiedzieć o takich problemach psychologicznych i społecznych. Samotność, ubóstwo, demencja, depresja, ale też przemoc, która się zdarza i o której się też niewiele mówi. To jest wiele czynników, które wpływają na to, że po prostu osoba starsza rozwija jadłowstręt wieku starszego, to się nazywa anoreksja of aging, i po prostu może nie chcieć przyjmować dostatecznej ilości pożywienia.
A czego tak naprawdę potrzebuje nasz organizm? Czego potrzebuje? Nie, że my sobie, prawda, nagradzamy się czekoladą, prawda? No tak trochę żartując mówię, ale czego potrzebuje nasz organizm, żeby prawidłowo funkcjonować, żeby wszystkie komórki odżywić, żeby po prostu wszystko działało, tak?
I
żebyśmy
byli... Tak.
Tak.
Oczywiście oprócz tych makroskładników, czyli białka, tłuszcze, węglowodany, to do tego, żeby zostało to wykorzystane przez nasz organizm, potrzebujemy witamin, składników mineralnych, ale myślę też o związkach bioaktywnych, które utrzymują tą barierę oksydacyjną naszego organizmu, dbają o to, żeby te komórki, powiedzmy, żeby te DNA nie było uszkodzone, żeby jakoś tak, żeby utrzymać tą barierę oksydacyjną. Także jest naprawdę dużo związków,
czyli
dużo
cała lista, tak?
Składników.
Tego wszystkiego, co potrzebne. Tak,
dieta zbilansowana jest, oczywiście mówimy o działaniu prewencyjnym, tą, która, no, potrzebujemy wielu różnych składników, aby nasz organizm prawidłowo funkcjonował, więc takie monodiety, no, mogą prowadzić właśnie do, czy też wykluczanie pewnych grup produktów spożywczych, nawet myślę o mikrobiocie jelitowym, jak to niekorzystnie wpływa na nasz mikrobiom. Jeśli ta dieta jest bogata w warzywa, owoce, w ogóle białko pochodzenia roślinnego, zwierzęcego, czy jest, powiedzmy, skomponowana prawidłowo, to istnieje większa szansa na to, że te dobre bakterie, które żyją w naszych jelitach, no będzie ich tam więcej, będą wspomagały nasze zdrowie. Tak?
A pani profesor, czy niedożywienie może być stanem zagrażającym zdrowiu, życiu na przykład też?
Tak, oczywiście. No właśnie tak jak już zaczęłam mówić, może obraz być bardzo różny. Tak jak tutaj pani Edyta mówi, mogą to być niedobory witamin, mikroelementów, które możemy uzupełniać, możemy modyfikować dietę w pierwszej kolejności, żeby pacjent prawidłowo się odżywiał. Jadł dużo warzyw, owoców i innych składników, takich jak błonnik, omega-3, kwasy i tak dalej. Ale może na drugim końcu to jest kacheksja. I to może być, może być wyniszczenie, najczęściej korelujące z bardzo niską masą ciała, ale przede wszystkim z zanikiem mięśni. I to jest stan bezpośrednio zagrażający życiu. Mówimy nawet o takiej kacheksji nieodwracalnej. I to jest taki moment, kiedy nie mamy już nawet możliwości, to nawet jeżeli wprowadzimy leczenie żywieniowe, czy no, terapeutyczne nasze możliwości, wszystkie wykorzystamy, może być tak, że tej wyniszczenia, tej kacheksji nie da się odwrócić.
To są ludzie, którzy w ogóle nie jedzą, niczego nie przyjmują do organizmu, żeby tak do takiego stanu się doprowadzić, czy po prostu, no nie wiem, zdrowie ich do tego jakby zmusza?
Znaczy mówię, tak jak mówiłam, najczęściej w naszych czasach to jest jednak powiązane z chorobą. Mówimy o takim niedożywieniu czy głodzeniu powikłanym, czyli mimo, że pacjent zjada najczęściej niewiele i niewystarczająco i być może nie te składniki, które powinien, plus obecność choroby, brak dodatkowej porady, na początku może dietetycznej, później lekarskiej, później właśnie specjalistycznego żywienia, doprowadzić może do takiego skrajnego wyniszczenia. Takich przypadków najczęściej jest, na szczęście jest coraz mniej, ponieważ wiedza na temat właśnie żywienia, leczenia żywieniowego wzrasta i w szpitalach, i w podstawowej opiece zdrowotnej, ale nadal takie przypadki się zdarzają. Czasami też to może być brak współpracy właśnie z rodziną, może być problem edukacji naszego też społeczeństwa, który boi się zastosowania jakichś pewnych dodatkowych elementów. Wydaje się, że takie naturalne żywienie w domu jest
będzie lepsze, zdrowsze,
lepsze,
tak?
Albo tak, nie zaszkodzi.
Tylko trzeba jeszcze wziąć pod uwagę właśnie, czy pacjent jest w stanie to zjeść, po pierwsze, a po drugie, czy jego organizm to przyjmie, prawda? I czy te składniki, które są dostarczone, są właśnie tym, czym potrzeba.
Tak, jeśli chodzi o dietę w niedożywieniu, czy też wspomaganie pacjenta, to mamy określone sposoby na to, żeby zwiększyć podaż kalorii, żeby poprawić apetyt, też poparte badaniami naukowymi. Mamy przecież specjalną żywność medyczną, tak? Kiedyś to było nazywane ONS-y, więc oczywiście możemy tego pacjenta wspomagać. Jeśli to nie jest wystarczające, no to idziemy krok dalej, tak? Idziemy krok dalej i wtedy jest konsultacja z lekarzem, no i ustalamy, czy możemy jakoś inaczej wesprzeć tego
pacjenta. Będziemy jeszcze
tego
do tego wracać. Mhm. Ja chciałam zapytać, czy niedożywienie to jest zawsze obniżona waga? Czy właśnie osoby niedożywione to są zwykle osoby bardzo, bardzo szczupłe?
Takie mamy wyobrażenia, tak. Ale tak nie jest. Mamy teraz na przykład pacjentkę, która w ciągu roku zeszczuplała 50 kg, boryka się z chorobą nowotworową i to jest pacjentka, która oczywiście jest żywiona z tego względu, żywiona pozajelitowo, z tego względu, że nie jest w stanie przyjąć dostatecznej ilości kalorii, przewód pokarmowy nie funkcjonuje tak, jak funkcjonować powinien. Jej BMI teraz wynosi 25, więc jakbyśmy na tą panią spojrzeli, no, wszyscy jednogłośnie stwierdzilibyśmy, że jest wszystko w porządku, natomiast już w badaniu analizy składu ciała wyraźnie widać tendencje raczej w kierunku utraty właśnie masy mięśniowej, bo też myślę, że warto tutaj wspomnieć o tym, że chorobie nowotworowej towarzyszy jednak taki przewlekły, intensywny, myślę, dosyć stan zapalny, który mocno dotyka też właśnie masę mięśniową. Jeśli taki pacjent traci masę mięśniową, no to później ta skuteczność, czy też dawki cytostatyków, chemioterapeutyków będą niższe, tak? Bo jakby pacjent będzie gorzej to znosił. Tak?
A jak szybko może postępować proces utraty tej masy mięśniowej? To jest proces taki rozłożony na, powiedzmy, wiele miesięcy, czy to może dosyć szybko do tego dojść?
To zapewne zależy od tego, gdzie jest ulokowany nowotwór. Na przykład obserwujemy znacznie szybszy proces u tych pacjentów, którzy borykają się z, i tak też badania naukowe mówią, nie? Z nowotworem trzustki. Oni dosyć, prawda? Nowotwory dróg żółciowych.
Znaczy tak, w chorobie nowotworowej na ogół ta utrata masy ciała i tkanki mięśniowej jest szybka, relatywnie szybka i to na pewno zawsze budzi niepokój i otoczenia, i personelu medycznego.
Po prostu widać to, prawda,
tak,
że coś się dzieje.
Tak, natomiast też mówimy bardziej szerzej o niedożywieniu dzisiaj. Są właśnie w przypadku przewlekłego stanu, w przypadku osób starszych, w przypadku innych chorób, niekoniecznie nowotworowych, ten proces może być bardzo wolny i bardzo długi. To może być utrata kilku kilogramów, ale systematycznie i dopiero po latach może doprowadzić do właśnie takiego rodzaju wyniszczenia. Po polsku my zawsze mówimy, używamy tego jednego słowa niedożywienie, co może być takie właśnie trochę mylące czasami, natomiast tak jak już mówiłam, to spektrum tych objawów może być różne.
A ja chciałam zapytać jeszcze, jak skoro mówimy już o odżywianiu, to jak ważne jest nawadnianie, bo to też można powiedzieć w pewnym sensie chyba ma kolosalne znaczenie dla zdrowia człowieka.
Oczywiście, tak.
Pacjent według zaleceń powinien spożywać, zdrowy człowiek, do około 2 litrów płynu na dobę. I to też znając wyniki badań, w których uczestniczyłyśmy tutaj obie właściwie, takich dotyczących populacji polskiej, jak Polsenior czy inne, no okazuje się, że to też jest właśnie różnie. Bardzo duży problem jest ze spożyciem wody. Faktycznie nawet jeżeli ta realizacja 2 litrów jest w ciągu dnia, to bardzo niewielki odsetek
stanowi woda. A to co jest na przykład? Zupka, tak?
Bardzo dużo, nawet starszych osób, tak, właśnie to po 65 roku życia okazuje się, że spożywają napoje słodzone. Typu cola, fanta, czy tego typu po prostu. To jest, okazuje się, jednak cały czas nagminny problem w naszym społeczeństwie. Myślę, że też wymaga korekty i edukacji.
Są też choroby, które już pani profesor i pani doktor wspominałyście, które uniemożliwiają dostarczenie posiłku zwykłą taką drogą, prawda, przewodu pokarmowego. Jakie są alternatywne możliwości w tej chwili? Co w takiej pracy z pacjentami najczęściej jest stosowane, jeśli ktoś nie może jeść po prostu?
Wykorzystujemy żywienie enteralne, dojelitowe, w zależności oczywiście od możliwości, bo możemy wykorzystać, jeśli żołądek jest sprawny, to wykorzystujemy żołądek, czyli zakładamy gastrostomię odżywczą albo mikrojunostomię odżywczą, czyli idziemy niżej, tak? Czyli żywimy pacjenta bezpośrednio do jelita. Oczywiście często, jeśli powiedzmy tolerancja jest nieodpowiednia albo w ogóle nie możemy wykorzystać przewodu pokarmowego, no to wtedy wykorzystujemy żywienie pozajelitowe.
Ale to oczywiście nie jest taki pokarm, jak nam się może wyobrażać, prawda, który mamy na talerzu. Że to ziemniaczki, prawda, tutaj jakieś warzywko, jakieś mięsko, tylko to są specjalne mieszanki medyczne.
Tak, to są diety medyczne, diety kompletne, czyli zapewniają odpowiednią podaż nie tylko kilokalorii.
W jakiej one są formie?
W formie płynnej. Tak? Chodzi pani o konsystencję.
Tak, chodzi mi o konsystencję.
To jest konsystencja, mają różną osmolarność, różną zawartość różnych składników odżywczych, są dedykowane różnym grupom pacjentów, więc no, w zależności od oczywiście sytuacji wybór diety zależy no, jest tutaj różny.
I tak, to jest pani profesor leczenie wtedy?
I to jest tak, żywieniowe.
Tak,
to
generalnie leczeniem żywieniowym nazywamy tak naprawdę już poradę dietetyczną. My jako towarzystwa żywieniowe, w których też tutaj działamy, no też o to walczymy, żeby taka porada dietetyczna była zauważona przez na przykład Narodowy Fundusz Zdrowia. I już to jest pierwszy krok. Natomiast stricte właśnie w naszym systemie ochrony zdrowia żywienie dojelitowe, pozajelitowe nazywamy w tej chwili leczeniem żywieniowym.
Będziemy do tego jeszcze wracać w drugiej części audycji, ale ja chciałam na koniec jeszcze zapytać, jakie mogą być konsekwencje niedożywienia dla człowieka? Mhm. Bo mówiłyśmy, że mówiła pani profesor o tej kacheksji, tak. Czyli że nawet może to doprowadzić do śmierci, ale no nie zawsze doprowadza do śmierci.
No, na szczęście,
no właśnie.
Tak.
Czyli co się może dziać z człowiekiem, który no je nie to, co trzeba, dostarcza za mało składników odpowiednich organizmowi?
Znaczy tak, na pewno pierwsza rzecz to jest no, złe samopoczucie. Natomiast z takich bardziej ważniejszych, można powiedzieć, z punktu widzenia pacjenta, to jest zaburzenie odporności, ponieważ to są osoby, które często zapadają na różnego rodzaju zakażenia, infekcje. Często to może być pierwszy objaw właśnie takiego niedożywienia. Również wszelkie powikłania związane z prowadzoną terapią, czyli farmakoterapią, chemioterapią, chirurgią, to te powikłania niestety są bardziej nasilone. Częściej występują osób, które mają cechy niedożywienia.
I człowiek jest, też słabszy jest taki po prostu, nie ma siły.
Rekonwalescencja. Dokładnie. I to jest kwestia też rekonwalescencji po leczeniu. Jeżeli pacjent jest niedożywiony, ta rekonwalescencja przeciąga się w czasie, jest bardzo długa i o wiele trudniejsza, mniej efektywna.
A ponieważ jest to audycja naukowa, to chciałam zapytać też trochę o naukę, o to, jakich odpowiedzi tak naprawdę państwo jako naukowcy szukacie, czego jeszcze nie wiemy, żeby skuteczniej pomagać tym pacjentom z niedożywieniem. Czy już generalnie no, ścieżki są przetarte i wiadomo, co należy robić, w jakim kierunku to wszystko idzie, wędruje?
Niestety jest dużo takich znaków zapytania, tak. Ponieważ tak naprawdę my oszacujemy na przykład zapotrzebowanie na kalorie, białko, witaminy bardzo na takich podstawowych, bardzo prostych zasadach, natomiast nie mamy możliwości szczegółowo określić. Każdy człowiek jest inny, każdy ma inne zapotrzebowanie i to w praktyce też czasami właśnie zaskakujące jest dla nas. Więc na pewno metody, które pomogą nam w ocenie metabolizmu, zapotrzebowania, tak jak na przykład kalorymetria pośrednia czy bezpośrednia, które by były zaadoptowane do codziennej praktyki, na pewno możliwości zahamowania procesu już, który został zainicjowany, stanu zapalnego, który w tej chwili staje się takim nawet jednym z kryteriów ryzyka niedożywienia. Nie umiemy dobrze z tym walczyć. Są pewne substancje i w żywności, i powiedzmy powszechnie znane typu kwasy omega-3, które potencjalnie mogą wpływać pozytywnie właśnie na zmniejszenie stanu zapalnego, ale nie znamy dobrze dawek. Nie mamy ustalonych wskazań. Jeszcze to jest dziedzina, gdzie naprawdę badań takich naukowych brakuje i takich stricte wytycznych też jeszcze troszkę jest przed nami po prostu.
Profesor doktor habilitowana Sylwia Małgorzewicz, kierująca Katedrą i Zakładem Żywienia Klinicznego i Dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz doktor nauk o zdrowiu Edyta Wernio, dietetyk klinicznych, są moimi i państwa gośćmi. Do rozmowy wracamy za kilka minut.
Radiowo, naukowo.
Joanna Matuszewska, witam państwa. Po przerwie w studiu ze mną są profesor doktor habilitowana Sylwia Małgorzewicz, kierująca Katedrą i Zakładem Żywienia Klinicznego i Dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz doktor nauk o zdrowiu Edyta Wernio, dietetyk kliniczny. Rozmawiamy o leczeniu żywieniowym. Przypomnijmy naszym słuchaczom, czym jest leczenie żywieniowe, co to znaczy tak naprawdę, bo to chyba nie jest to samo, co dieta, która podawana jest w szpitalu pacjentowi w czasie pobytu, prawda?
No nie, bo to jest często zdecydowanie za mało. Wspomagamy pacjenta, oczywiście możemy fortyfikować dietę produktami, które są gęste energetycznie, ale również, co jest dosyć istotne, korzystamy z diet medycznych, tak? Czyli z żywności specjalnego przeznaczenia medycznego. i dysponujemy naprawdę szerokim asortymentem. Różna konsystencja, mamy diety w proszku, w płynie, różna zawartość białka, różne smaki, mamy diety, które są przeznaczone dla różnych grup pacjentów, także korzystamy z tego. No i oczywiście, jeśli chodzi o leczenie żywieniowe, jeśli doustne wsparcie nie jest wystarczające, posiłkujemy się również żywieniem albo enteralnym, albo pozajelitowym, albo jedno i drugie. Bo tak
ja przygotowując się właśnie do rozmowy z paniami, to trafiłam na taki raport programu Leczenie przez żywienie, który został w grudniu ubiegłego roku zaprezentowany Polakom i tam znalazłam takie informacje, że w Polsce prawie połowa chorych traci wagę podczas takich długotrwałych, wielodniowych hospitalizacji, czyli rozumiem, że chodzi to o choroby przewlekłe, te nowotworowe, o których pani profesor wspominała. Czy chciałam zapytać właśnie, jak to wygląda tak naprawdę w szpitalu? Czy monitoruje się, że pacjent, czy pacjent w ogóle je, ile je, albo ilu pacjentów po prostu posiłku nie zjadło? Jak to wygląda w takiej praktyce waszej klinicznej?
Znaczy tak, jeżeli chodzi o szpitale, to na szczęście w 2011 roku wprowadzono obligatoryjną, obowiązkową ocenę stanu odżywienia. To jest taki pierwszy krok, czyli jeżeli pacjent przychodzi do szpitala, patrzymy, ile waży, jaki jest jego wskaźnik masy ciała, BMI, i jakie ma choroby przewlekłe, jaki jest jego stan aktualny. I pozwala to na taką screening, szybkie zakwalifikowanie pacjenta do grupy ryzyka i do grupy, która powiedzmy nie będzie wymagała, czy wymaga po prostu tradycyjnej diety. Nawet w tej chwili w szpitalach jest taka możliwość wyboru posiłku dla takiego pacjenta. Natomiast w tej chwili w naszym szpitalu akurat tutaj możemy się pochwalić, powstał zespół dietetyków, od lat działa...
Mówimy o Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku.
Tak. Od lat też działa zespół żywieniowy, który zajmuje się właśnie taką terapią specjalistyczną pacjentów. I zadaniem takiego dietetyka klinicznego, który jest przydzielony do danego oddziału, jest skontrolowanie, między innymi oczywiście, czy ten pacjent spożywa posiłki, w jakim stopniu, oszacowanie zapotrzebowania na kalorie i białko danego pacjenta i zwrócenie uwagi, czy ten pacjent spożywa przynajmniej 60-70% tego, co powinien. Dlaczego? Dlatego, że zalecenia światowe, również nasze polskie, mówią, że jeżeli pacjent spożywa mniej niż 60% swojego dziennego zapotrzebowania przez okres kilku dni, 5-7 dni, to już powinien być rozważany pod kątem ewentualnego dodatkowego żywienia, modyfikacji diety. Także tak jest to, tak to wygląda. W przypadku oczywiście pacjentów ciężko chorych czy pewnych oddziałów, wspominaliśmy neurologię, są pewne standardy postępowania, które już nie wymagają jakiegoś takiego, można powiedzieć, czekania. Pewne są zasady, które powodują, że pacjent od razu jest kwalifikowany w przypadku na przykład zaburzeń połykania, dysfagii, pacjent nieprzytomny jest od razu kwalifikowany do odpowiedniej terapii.
Ale w praktyce jak to wygląda, na przykład jeśli chodzi o jedzenie obiadu, tak? Powiedzmy tak wprost. Przychodzi pani, przynosi talerz z zupą, stawia koło pacjenta przy łóżku i wychodzi, tak? Właściwie. I teraz ktoś kontroluje, czy ten pacjent zjadł, nie zjadł, bo ona za chwilę wróci i ten talerz pełny może z powrotem zabrać i personel może nawet nie wiedzieć, że pacjent nie zjadł, prawda?
Na oddziale mamy opiekunów medycznych. Prosimy, aby zwracali na to uwagę, szczególnie na tych pacjentów, którzy są w grupie ryzyka albo są już niedożywieni, ile zjadają. Natomiast oczywiście jako dietetycy też przeprowadzamy wywiad żywieniowy, obserwujemy, ile pacjent zjada, jeśli w danym momencie jesteśmy, tak, przy pacjencie, bo to jest, myślę, że też nadal nas jest za mało.
Czyli można powiedzieć, że przy przyjęciu pacjenta do szpitala dietetyk robi jakąś ocenę stanu odżywienia tej osoby?
Nie, to każdy może wykonać. Najczęściej taką ocenę, ocenę dokonuje lekarz.
W Polsce raczej jest to ustalone, to też dyskusja oczywiście trwa, jest ustalone, że wykonuje lekarz prowadzący taką ocenę. Natomiast...
Może to zgłosić, jeśli uzna coś, że jest niepokojąca ta waga na przykład, tak?
Jeśli pacjent na przykład w danej ocenie otrzyma 3 punkty, wiemy, że wymaga wsparcia, wymaga opieki, to oczywiście takim pacjentem się zajmujemy, monitorujemy go. Natomiast jest grupa pacjentów, która otrzymuje prawidłową liczbę punktów, więc teoretycznie nie widać, znaczy inaczej, nie jest w grupie ryzyka, powinna jeść, tak jak pani profesor wcześniej wspominała,
ale nie
normalnie.
Je na przykład.
I właśnie, jeśli to niedożywienie rozwija się, naszym obowiązkiem jest oczywiście monitorowanie i po 7 dniach, jak najbardziej, czy nawet może wcześniej, możemy taką ocenę poprawić, tak? Czyli w systemie zaznaczamy, powtórzyć, mm-hmm. dokładnie, poprawić, powtórzyć.
Musi a taka być opieka jest w tej chwili standardem, tak. pani profesor, czy na przykład we wszystkich szpitalach, już pomijając szpital, w którym pani profesor pracuje, ale we wszystkich szpitalach powinna być opieka żywieniowa standardem, bo ostatnio zgłoszono to nawet jako wniosek, żeby to było przy akredytacji oceniane szpitali, czyli przy ocenie jakby jakości.
Znaczy my jako Towarzystwo Żywienia Pozajelitowego w Polsce walczymy o to, żeby to był taki punkt akredytacji już, można powiedzieć, na stałe, obecność zespołu żywieniowego i obecność pewnych właśnie zasad dotyczących żywienia. I akredytacja bierze to pod uwagę, czyli osoby akredytujące uwzględniają i oceniają oczywiście pozytywnie obecność zespołu i obecność pewnych procedur dotyczących żywienia. Również jest wymóg istnienia procedur właśnie w zakresie i diety, i żywienia do i pozaelitowego. Natomiast no, na pewno, no, ja nie znam wszystkich szpitali w Polsce, na pewno są różnice, na pewno brakuje jeszcze tej edukacji. My, mogę się też pochwalić, ale jesteśmy pierwszym i właściwie no, jednym z niewielu uniwersytetów medycznych, które kształcą w zakresie żywienia klinicznego. Natomiast w niektórych tego kształcenia nie ma, ono jest gdzieś rozrzucone w ramach innych może przedmiotów, ale na pewno niewystarczające, ponieważ no, widzimy to później w praktyce, że tej wiedzy brakuje. Także
i świadomości chyba też,
tak,
prawda?
Tak. Także to jeszcze jest cały czas właśnie taki element do rozwijania tej wiedzy wśród lekarzy, wśród oczywiście dietetyków, pielęgniarek.
Ja bym chciała, żebyśmy jeszcze dokładnie wyjaśnili, na czym polega podawanie pokarmu drogą dojelitową i pozajelitową i z czym to się wiąże dla pacjenta. Droga dojelitowa wymaga przeprowadzenia jakiegoś zabiegu, prawda?
Tak, wyłonienia dostępu.
Oczywiście. No właśnie, to jest zabieg taki chirurgiczny.
Tak.
I później jak to w praktyce wygląda?
Czyli jeśli to jest głębnik, to już...
Znaczy tak, prawda jest taka, że nie jest to bardzo skomplikowana procedura. Na świecie, w Polsce nie, ale na świecie, w Europie mam kolegów na przykład z Belgii, gdzie taki dostęp do żołądka sztuczny typu właśnie PEG zakłada dietetyk albo pielęgniarka przeszkolona. W Polsce oczywiście to jest, w naszych tutaj warunkach jest to domena lekarza, natomiast jest to relatywnie prosta procedura obarczona bardzo niskim ryzykiem powikłań i śmierci, także można powiedzieć bezpieczna dla pacjenta.
To jest droga dojelitowa,
a poza do żołądkowa lub do jelita. Najprostszą metodą jest założenie zgłębnika, najczęściej na okres krótki, wtedy kiedy pacjent jest w ostrym okresie choroby i wtedy jakby leczymy go intensywnie, nie wiemy jeszcze, czy będzie wymagał na stałe takiego żywienia, czy też poprawi się i będzie jadł normalnie doustnie. Natomiast dożylna wymaga założenia...
Czyli pozajelitowa, to jest dożylna, tak?
Tak. Podajemy wszystkie składniki odżywcze, łącznie z wodą, witaminami, minerałami, dożylnie i musi być założony cewnik.
Czyli to ta osoba nic nie może jeść, pić na przykład, tak?
To czy zależy, bo to może być...
Może być alternatywnie, to znaczy, tak, jedno i drugie, tak?
Oczywiście żywienie pozajelitowe zostało jakby dedykowane kiedyś historycznie patrząc dla tych osób, które po prostu nic nie mogły spożywać do przewodu pokarmowego. I to nie ulega jakby wątpliwości. Natomiast w naszych warunkach często jest tak, że stosujemy kilka rodzajów żywienia, czyli i pozajelitowe, i dojelitowe, lub pozajelitowe i doustne. Nie ma przeciwwskazania, żeby taki pacjent nie spożywał nic doustnie, chyba że są medyczne, chirurgiczne przeciwwskazania lub na przykład z powodu choroby, niedrożność przewodu pokarmowego.
A jak na rokowania pacjenta wpływają tego rodzaju terapie żywieniowe, tego rodzaju leczenie? Czyli mamy takiego pacjenta, który, no, jak wy to widzicie, panie, też w praktyce swojej klinicznej, no, jest chory, który po prostu zaczyna tracić na wadze, obniża mu się masa mięśniowa, sytuacja robi się dramatyczna i wdrożone jest tego rodzaju leczenie. Poprawia się ten chory stosunkowo szybko?
No, z naszych obserwacji wynika tak, szczególnie jeśli chodzi o chirurgię. Można sobie wyobrazić, pacjenta, który jest kwalifikowany na przykład do całkowitej resekcji żołądka, jaki to jest poważny zabieg, duży, gdyby nie dostawał odpowiedniej ilości, odpowiedniego wsparcia żywieniowego, no to ta rana nie miałaby szans się zagoić. Szczególnie myślę tutaj o tych starszych pacjentach, o tych pacjentach, którzy wcześniej mieli leczenie cytostatykami. Tak? Także to wsparcie żywieniowe jest na pewno bardzo ważne, ale myślę, że o jednej ważnej jeszcze kwestii chciałam powiedzieć, czyli o jakości życia, że tym pacjentom poprawia się znacznie jakość życia. Już nawet oczywiście, jeśli chodzi o skład ciała, no to wiadomo, żywienie plus odpowiednia rehabilitacja, żeby tą masę mięśniową odbudować, musi iść w tandemie, absolutnie. Natomiast no, na pewno zauważamy, że są to pacjenci, którzy lepiej się goją, to na pewno, mniej się wikłają, ale myślę też, że jeśli chodzi o koszt efektywność, rehospitalizację.
Tak, badania pokazują, tak, że krótszy jest pobyt w szpitalu.
Krótszy pobyt w szpitalu, dokładnie.
I koszty jakby leczenia są mniejsze.
A kto przygotowuje te mieszanki? Jak to się dzieje? Bo to pani powiedziała, że są mieszanki medyczne, też słyszałam nazwy mieszanki przemysłowe, wręcz takie jakieś padały gdzieś tam kiedyś. Przygotowują specjaliści, prawda, którzy
czyli
wiedzą...
Czyli mówimy o żywieniu pozaelitowym, tak, akurat mamy aptekę szpitalną, która przygotowuje indywidualne żywienie,
czyli dla
każdego... zamówienie na receptę.
Na receptę.
Tak, dokładnie. Czyli można powiedzieć takie wszystko szyte na miarę, idealnie. Natomiast jeśli chodzi o diety przemysłowe, no są odpowiednie firmy certyfikowane i to jest żywność specjalnego przeznaczenia medycznego, co oznacza, że jest to żywność zupełnie bezpieczna. Tam są witaminy, składniki mineralne, są niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, właściwie wszystko, czego mamy też diety medyczne z błonnikiem pokarmowym.
Tak? To się dzieje nie tylko jak pacjent jest w szpitalu, bo czasami pacjent potrzebuje takiego leczenia domowego, żywieniowego już w warunkach domowych i do końca życia, prawda? Więc jak to jest zorganizowane w naszym kraju?
W Polsce jest to refundowana procedura. Pacjent otrzymuje skierowanie do ośrodka żywienia domowego. W tej chwili, jeżeli chodzi o żywienie doelitowe, ale również pozaelitowe, nie powinno być problemu z, nie ma kolejki tak zwanej, ponieważ taki pacjent jest uzależniony po prostu od podaży takiego żywienia i dostaje się do takiego ośrodka żywienia domowego, które kontynuuje. Oczywiście musi też często zmodyfikować zalecenia już te, które są zapoczątkowane w warunkach szpitalnych. Na ogół tak to się odbywa i no, jest to, wydaje się, dość dobrze zorganizowane. Natomiast na pewno brakuje też być może takiej właśnie wiedzy powszechnej. Niektórzy pacjenci się boją takiego postępowania, również niektórzy lekarze rodzinni mogą mieć pewne obawy nad, powiedzmy, takim długofalowym żywieniem, współpracą. I myślę, że tutaj, bo już mamy też chyba mało czasu, ale bym powiedziała, że współpraca jest niezbędna. I tutaj, tak jak mówiliśmy dzisiaj, i jest zaangażowany lekarz, dietetyk, pielęgniarka, farmaceuta, który przygotowuje żywienie w aptece szpitalnej, i pacjent, i jego rodzina.
Także właśnie chciałam zapytać, czy da się z tego rodzaju, w tego rodzaju terapiach też prowadzić aktywne życie, bo nie mówimy tutaj o osobach, bo nie wszyscy są długotrwale chorzy. Niektórzy mają takie choroby, które no, pozwalają im nawet na pracę, prawda, przy tego rodzaju żywieniu. Czy to są osoby aktywne? Można poprawić sobie, bo mówiła pani o jakości życia.
Tak,
jakość życia to też jest właśnie aktywność, tak, praca, bycie tak, z innymi ludźmi, a nie
oczywiście
chorowanie, prawda?
Tylko. Nie ma, z naszego punktu widzenia właściwie nie ma żadnych przeciwwskazań. Czasami są takie opory psychologiczne, natomiast wsparcie psychologa też jest często zalecane. Współpracujemy z fantastycznymi psychologami, którzy pomagają nam wytłumaczyć pacjentowi, przekonać go do tego, że jednak to nie jest nic strasznego i że jednak to żywienie będzie poprawiało jakość życia i pozwoli normalnie funkcjonować. To są bardzo cienkie zgłębniki, właściwie no, też niewidoczne, jeśli chodzi o opieki niskoprofilowe, to już zupełnie nie.
Dzieci chodzą do szkoły, studiują, pacjenci, mamy takich pacjentów, którzy pracują, występują na konferencjach, przedstawiając swoje doświadczenia i to jest bardzo miłe i bardzo takie, można powiedzieć, optymistyczne, że pozwalamy tym pacjentom, tym osobom po prostu normalnie żyć.
No tak, bo gdyby nie żywienie, no to nie mieliby takiej możliwości. Tak? Tutaj trzeba jasno to powiedzieć.
Profesor doktor habilitowana Sylwia Małgorzewicz, kierująca Katedrą i Zakładem Żywienia Klinicznego i Dietetyki Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz doktor nauk o zdrowiu Edyta Wernio, dietetyk klinicznych, były moimi i Państwa gośćmi. Bardzo dziękuję za rozmowę, za przyjście do studia. Audycję zrealizował Maciej Bogusławski, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Radiowo, naukowo.